Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela Chrztu Pańskiego, rok A. Z księgi proroka Izajasza. On przyniesie wyrok narodom. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu. Na zewnątrz nie usłyszy się jego mowy. Nie skruszy do końca nadłamanej trzciny, ani nie zgasi do reszty kopcącego knota, ale wyda wyrok oparty na prawdzie. On zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi. Na jego imieniu narody oprą swą nadzieję. Z psalmu 29. Pan zasiedla na nowo to, co zalane potopem. Pan zstępuje jako król na wieki. Z Dziejów Apostolskich. Wy wiecie o tym, co działo się w całej Judei, od Galilei poczynając, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, że Bóg go namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on, dobrze czyniąc i lecząc wszystkich ciemiężonych przez diabła, bo Bóg był z nim. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zgódź się jednak, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co związane ze sprawiedliwością. Siostry i bracia, dzisiejsze święto kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego właśnie tym objawieniem miłości Boga, objawieniem Trójcy nad wodami Jordanu. I ta przepiękna liturgia, która przypomina nam wartość naszego chrztu, która chce nas zaprosić, byśmy sami uświadomili sobie, jak ważny sakrament przyjęliśmy, jak wiele otwarło się w momencie, gdy nad nami zostało otwarte niebo przez chrzest, przez nasz chrzest. Ta liturgia zaprasza nas do przejścia pewnej drogi, na której światłem są cztery kolejne teksty. Najpierw proroctwo Izajasza, początek 42 rozdziału. Pieśń o słudze Boga, o słudze Pańskim. Ten tekst ma nie tyle sens historyczny, ale mesjański. Mówi o obiecanym przez Boga Mesjaszu. To oczywiste, że to jest słowo o Chrystusie. Wybrany, umiłowany, wypełniony duchem. Po co? Po to, by okazywać delikatność właśnie w tym świecie, w tamtym świecie za czasów Izajasza i w tym świecie, w którym żyjemy. Bóg nie przychodzi po to, żeby się narzucać. Bóg nie wybiera krzyku. Bóg nie podnosi głosu. Bóg nie łamie, nie kruszy, nie miażdży. Bóg przychodzi z ogromną delikatnością, która wcale nie jest pozbawiona mocy. Można się dać zwieść takiemu przekonaniu, bardzo powierzchownemu, że ten Bóg w tym świecie jest bezsilny. Że nasz Bóg w dzisiejszym świecie nie ma żadnej mocy, nie ma nic do powiedzenia, bo przecież tyle się dzieje. Nie, Bóg wybiera taki sposób dotarcia do serca człowieka. Ponieważ gdyby posłużył się siłą, gdyby posłużył się potęgą, gdyby udowodnił swoje istnienie jakimiś spektakularnymi znakami, owszem, pewnie wielu ludzi zwróciłoby na niego uwagę. Być może wzbudziłby fascynację, ale czy doprowadziłby do wiary? Czy chwyciłby za serce? Wiemy doskonale, że żadna dyktatura, żadna tyrania, żadna przemoc, żadna demonstracja siły nie przekonuje serca człowieka. Może nagiąć wolę, może zmusić do pewnych zachowań, wywołać nawet jakieś przyzwyczajenia na zasadzie odruchów Pawłowa. Ale serce potrzebuje czegoś innego. Człowiek w swoim wnętrzu potrzebuje innej argumentacji. Dlatego Bóg Wszechmogący przychodzi w niesamowitej delikatności, w czułości. On udowadnia miłość. Na każdym kroku chce udowodnić miłość. Przyniesie wyrok. Jaki wyrok? Jaki sąd? Nie będzie krzyczał, nie podniesie głosu, nie skruszy do końca, nie zgasi, zapali światło i nie da się powstrzymać, aż ustanowi prawo na ziemi. Tak, ta miłość jest światłem, ta miłość jest ogniem, ona zapala. Izajasz odkrywa przed nami prawdę, której sam nie rozumie. To jest prawda o niepowstrzymanej, niepohamowanej miłości Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlaczego Bóg to robi? Wyjaśnienie mamy w 7 wersecie. Aby otworzyć oczy niewidomych, aby skutych uwolnić z okowów i by siedzących w ciemnościach wyprowadzić ze strzeżonych więzień. Tak, ta miłość Boga tego dokonuje. Otwiera oczy na to, co do tej pory było zakryte, pozwala widzieć w zupełnie nowy sposób swoją własną historię i historię moich sióstr i braci. Zobaczyć tego, którego do tej pory nie dostrzegałem. Siebie zobaczyć w nowy sposób. Przez miłość Boga, przez oczy Boże. Przestać się potępiać, odrzucać, gardzić sobą. Przestać się oskarżać o to, co już dawno zostało przebaczone i odpuszczone przez Boga. Oczywiście nie chodzi o to, by zakryć grzech, by się zdyspensować od zła. Nie. Izajasz mówi, że Bóg przychodzi, by otworzyć oczy. Tak, otworzyć oczy na mój grzech. Ja mam go zobaczyć, ja mam zobaczyć moją słabość. Mam widzieć swoją ciemność. Ale kolejnym etapem tego poznania, tej bliskości Boga, doświadczenia Jego miłości, spotkania z miłością i przeniknięcia w moje serce miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego jest to, że zostaję uwolniony z okowów. To mnie uwalnia. Bóg mnie uwalnia. Uwalnia od błędnych wyobrażeń, idei, planów. Uwalnia mnie ode mnie samego. Od zniewoleń, w które sam wchodzę, od kajdan, które sobie sam nakładam. Zupełnie zmienia się perspektywa. Mogę inaczej patrzeć. To jest uwalniające. I wreszcie ten trzeci etap działania Bożego, siedzących w ciemnościach, wyprowadzić ze strzeżonych więzień. Otworzyć oczy, by zobaczyć ciemność. Dać się uwolnić, zobaczyć, że mogę być wolnym. I wreszcie, skoro ta ciemność czai się nade mną jak strażnik, który pilnuje, bym nie zobaczył światła, bym nie ucieszył się wolnością, który ciągle stoi nade mną, bym odczuwał strach, bym się lękał. Miłość Boga uwalnia, bo w miłości nie ma lęku. Prawdziwa miłość usuwa lęk. Przepięknie o tym mówił nam w ostatnim tygodniu apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Ta miłość Boga ma moc. Nie jest bezradna. Nie jest bezsilna. Objawia swoją potęgę. Wewnątrz mojego serca. Wewnątrz mojego życia. Bóg kocha i to mnie zmienia. Dlatego dzisiaj przypominamy sobie ten moment naszego chrztu. Dlatego dzisiaj razem z Chrystusem chcemy wejść w Jordan i usłyszeć na nowo to wołanie Ojca, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Zobaczyć przychodzącego Ducha. Oczywiście to się wydarzy za chwilę w Ewangelii, a przed nami jeszcze dwa teksty, ale już one mocno do tego nawiązują. Psalm 29, dedykowany Dawidowi. W 10 wersecie słyszymy słowo o tym, że Pan zasiedla na nowo to, co zalane potopem. Pan zstępuje jako król na wieki. Zarówno ten werset, jak i dzisiejsza Ewangelia odwołują się do wydarzenia potopu, a właściwie do tego, co już się po potopie stało. Kiedy Noe wysiadł z arki, kiedy zobaczył, że świat jest nowy, świat jest inny, że potrzeba na nowo zasiedlenia przez zwierzęta, uprawy ziemi przez ludzi, sadzenia nowych ogrodów, nowych winnic, budowania nowych miast. Wszystko ma zaistnieć na nowo. I faktycznie autor psalmu właśnie o tym wspomina. Bóg na nowo daje życie. Bóg na nowo budzi życie na ziemi. To, co zostało utopione w grzechu, wszystko, co doświadczyło śmierci, zostaje odrodzone. Po to jest chrzest, abyśmy doświadczyli nowego życia, abyśmy zobaczyli, jak bardzo Bogu zależy na tym naszym nowym życiu. I ten Pan, ten Bóg schodzi z nieba, by zapanować, by objawić siebie jako króla, jako tego, który poprowadzi, który daje nam wszystko. Daje nam życie, daje nam przestrzeń, daje nam możliwości rozwoju, daje nam warunki, w których możemy odkrywać siebie, w których możemy spełniać swoje powołania, odkrywać je, widzieć, do czego jesteśmy wezwani, kim jesteśmy na tym świecie i przede wszystkim, kim jesteśmy dla siebie i dla Boga. Odkryć to wszystko, zobaczyć to dobro, zachwycić się nim na nowo zachwycić się tym dobrem. I ten zachwyt dzisiaj towarzyszy świętemu Piotrowi, kiedy wchodzi do domu setnika Korneliusza, jest tam wezwany, przychodzi, zaczyna opowiadać o Jezusie i już za moment Bóg jakby zniecierpliwiony jego dość długim słowem wkracza między zdania wypowiadane przez Piotra i daje łaskę, objawia moc Ducha Świętego w tych, którzy nawet jeszcze nie przyjęli chrztu. Bóg odpowiedział na to słowo. Bóg odpowiedział na pragnienie, które słowo zrodziło w Korneliuszu i jego najbliższych. A o czym mówi Piotr? Co to za słowo? Naprawdę widzę, to jest 34 wers 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, naprawdę widzę, że Bóg nie patrzy powierzchownie, lecz w każdym narodzie ten mu jest miły, kto się go bojąc przestrzega sprawiedliwości. I za chwilę mówi o Jezusie, o tym, który jest Panem wszystkiego. O tym, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. O tym, który objawiał dobroć, który był autentycznie sługą Ojca. Przeszedł dobrze czyniąc, lecząc ciemiężonych przez diabła. Bóg był z nim. I w kolejnych wersetach Piotr powie, że on jest świadkiem, tak jak pozostali bracia apostołowie. Oni są świadkami tego wszystkiego, co się wydarzyło. Są świadkami dobroci Bożej. Są świadkami łaski. Ta miłość się objawiła. Ta miłość naprawdę będzie zmieniać świat. I właśnie to słowo Piotra, Bóg potwierdza zesłaniem swojego Ducha. Wejściem Ducha Świętego w tę rzeczywistość. Słowo staje się życiem. Piotr sam jest zaskoczony i rzeczywiście od razu, jak to przeczytamy w 48 wersecie, polecił, by otrzymali chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Jest łaska. Bóg naprawdę dotrzymuje słowa. Jeśli uda mi się osobiście zatrzymać, jeśli rozpoznam w sobie i pozwolę sobie samemu na ten zachwyt wobec Bożego Słowa, Bożej łaski, Bożych dzieł, które się dokonały w mojej osobistej historii, jeśli naprawdę na chwilę się zatrzymam, by sobie o tym przypomnieć, by to sobie powiedzieć, by sobie ogłosić tę dobrą nowinę o Bożej bliskości, dzieją się cuda, przychodzi Duch Święty, daje jeszcze większe poznanie, jeszcze więcej odsłania, do jeszcze większych rzeczy chce zaprosić. Naprawdę, Bóg przychodzi z taką łaską. Bóg to wszystko ogarnia. I teraz jesteśmy zaproszeni w liturgii do tego, by pójść do początku, do tego najważniejszego objawienia tej miłości w dzisiejszej liturgii. Stajemy razem z tłumem nad Jordanem. Patrzymy na Jana, który udziela chrztu. Gdybyśmy zajrzeli do początku tego trzeciego rozdziału w redakcji świętego Mateusza, to przeczytamy o człowieku, który, tak jak wielu innych, wzywa do nawrócenia, ale nie chodzi od miasta do miasta i tam dokonuje tych rytualnych obmyć, nazywanych chrztem, dla nawrócenia, dla pokuty. Ale to człowiek, który krzyczy na pustyni, którego autentyczność przekazu, postawa życia, słowo, które w nim jest, które w nim pracuje, które z niego wychodzi, zmusza do refleksji nad własnym życiem, do zastanowienia się i przyjrzenia się sobie nie tylko Żydów. Przecież czytamy o tym, że również żołnierze przychodzą. Nie tylko ci wcieleni siłą do armii. I Jan dla każdego ma słowo, konkretne słowo, nieraz bardzo trudne, ale słowo, które rozdziera tę ciemność grzechu, wyciągając na światło nawet ukryte intencje i pragnienia, po to, by wreszcie się z nimi zmierzyć, by zobaczyć prawdę o sobie. Jednocześnie Jan ciągle mówi: idzie za mną mocniejszy. Ja chrzczę wodą dla nawrócenia, ale jest ktoś, kto ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. I nagle ten Jan widzi Jezusa i wie. Wie, że Jezus nie musi przyjmować chrztu. Wie, że Jezus nie ma nic wspólnego z grzechem. To ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie. Ty przychodzisz do mnie. I słyszy odpowiedź, która związuje mu ręce i usta. Zgódź się, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co związane ze sprawiedliwością. Ta sprawiedliwość to oczywiście wierność Bożemu prawu, to pragnienie, by zrobić wszystko, czego chce Bóg. Tego chce Bóg. Tego chce Ojciec, by Jego Syn wszedł w tę wodę i z niej się podniósł. Nie tyle natychmiast wyszedł, opuścił, ale podniósł się z tej wody. Ojcowie Kościoła będą interpretować to podniesienie właśnie jako moment uświęcenia. On ma wypełnić prawo, ma być posłusznym, Syn ma być posłusznym do samego końca wobec słów Ojca, zapisanych w prawie, w pierwszym przymierzu, właśnie po to, by każdego z nas wyzwolić z niewoli, w którą może nas prawo wplątać, którą może na nas to prawo nałożyć. Jezus zanurza się w wodzie i Kościół będzie nauczał, że właśnie wtedy ta woda zyskała moc uświęcania, została przeniknięta świętością Boga. I aby ten znak był czytelny, by był rozpoznany, otwiera się niebo, rozdziera się niebo i słychać głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, w Nim złożyłem swoje postanowienia. To jest mój umiłowany Syn. Zstępuje gołębica, zstępuje Duch Święty, objawienie Trójcy. I znów nawiązanie do historii Noego. Kiedy już opadła woda, Noe chciał się przekonać, że można wysiąść z arki, że ci, którzy są w arce, którzy zostali cudownie ocaleni, mogą teraz bezpiecznie poruszać się po ziemi, wypuszczał gołębicę. Ta wracała, nie znajdując najpierw miejsca, na którym mogłaby usiąść i rozpocząć nowe życie, ale wreszcie przyniosła gałązkę oliwną. Wtedy właśnie Noe wypuścił wszystkie zwierzęta i razem z rodziną wysiadł z arki. I mówią niektórzy, że Noe w arce ocalił tylko kilka istnień, tych swoich najbliższych. Zresztą jeden z midraszy żydowskich powiada, że kiedy Noe wysiadł i zobaczył to wszystko, to całe zniszczenie, zaczął robić Bogu wyrzuty. Wydawał się być zbuntowany wobec tego wszystkiego, co zobaczyły jego oczy. Nawet zarzucił Bogu brak miłosierdzia. A wtedy Pan mówi do niego: ty głupi pasterzu, dopiero teraz przychodzisz do mnie ze swoją mową? Słowem się nie odezwałeś, kiedy powiedziałem ci, że wybrałem cię jako sprawiedliwego przede mną, gdy oznajmiłem ci, że sprowadzę na ziemię potop. Zapowiedziałem ci to na długo przedtem, bo myślałem, że poprosisz o łaskę dla świata. Ale ty, gdy usłyszałeś, że w arce znajdziesz ucieczkę, nie troszczyłeś się o niedole świata. Zbudowałeś swoją skrzynię, schowałeś się do niej. Teraz, gdy świat opustoszał, otwierasz usta i lamentujesz. Takie bardzo ludzkie, takie bardzo nasze. Ale Bóg ma zupełnie inny pomysł. I dlatego właśnie Jezus wstaje z tej wody i Jego ciało, Jego serce jest teraz dla nas arką. Dla każdego z nas, dla każdego człowieka Bóg otwiera swoje serce, by nas przyjąć. On już tego serca nie zamknie. Co więcej, pozwolił, byśmy mu je rozerwali na krzyżu. Zgodził się, wybrał to, aby dać nam ostatecznie dowód, że to serce, to jego życie, jego ciało jest otwarte dla każdego z nas. Jego Kościół, przecież Kościół jest ciałem Chrystusa, mówimy o tym tak mocno, nieustannie, o mistycznym ciele Chrystusa. Ten Kościół jest otwarty dla każdego człowieka. Musimy sobie o tym ciągle przypominać. Dziś Bogu dziękujemy za chrzest w Kościele katolickim. Dziękujemy Bogu za ten Kościół, za tę wspólnotę, za łaskę, którą Pan Bóg nam daje w tej wspólnocie. Ale pamiętajmy o tym. Kościół jest otwarty dla każdego, kto przyjdzie i kto będzie chciał tego doświadczenia, które my mamy. A może właśnie o to chodzi, byśmy zobaczyli, ile otrzymaliśmy od Boga. I by nasza wewnętrzna radość, nasze doświadczenie wiary, nie jakieś udawane świadectwo, sztuczne, wyuczone od dawna, ale autentyczność codzienności, ta zwyczajność radości chrześcijańskiej, by innym otwierała oczy, by sobie też przypomnieli o tej łasce chrztu. A może ktoś, kto jeszcze nie doświadczył tego błogosławieństwa, może ktoś, kto jeszcze trwa w ciemności, kto nie został ochrzczony, potrzebuje właśnie naszego świadectwa, tego codziennego, tego zwyczajnego, by poznać Boga, by zobaczyć, że jest taka miłość, że jest Bóg, który się pochyla z troską, z delikatnością, niezwykłą czułością, który kocha tak bardzo, że oddaje swoje życie, byśmy mogli żyć z Nim. Bóg się objawił i zaprasza nas codziennie, w każdej chwili, a przede wszystkim w każdej chwili modlitwy, każdej Eucharystii, byśmy uwierzyli tej miłości, byśmy na nowo się nią ucieszyli. Ona jest dla nas. Bądźmy jej świadkami. Wykorzystajmy każdą z łask, które otrzymaliśmy przez chrzest w chwili naszego chrztu. I dziękujmy dziś Bogu i Kościołowi, i naszym najbliższym, i tym, którzy nas ochrzcili, za tę łaskę, za nowe życie, za życie Boże, które zostało nam dane bez żadnych naszych zasług, ale właśnie dlatego, że się tak Bogu podoba, że Bóg tego dla nas pragnie. Amen.
Słowo o słowie.